Godzina 8:41, poranek wnet wita Państwa bardzo serdecznie i zaprasza. To była Rokiczanka Lipka, jeden z naszych szlagierów tutaj ulubionych, a przynajmniej mój. Mam nadzieję również, że Państwo nie protestujecie, więc gramy. Gościem kolejnej rozmowy jest pan profesor Jacek Koronacki, dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu, kłaniam się Panu.
Bardzo serdecznie Pana witamy, zwłaszcza, że w nowej roli autora tekstów w Kurierze Wnet. No i nowy tekst mówi o amerykańskiej elicie społecznej, o tej strefie, o tej grupie, która przewodzi temu krajowi. Ta elita jest inna, wyróżnia się od społeczeństwa nie tylko pod względem bogactwa, ale również pod względem zwyczajów, pod względem moralności i to jest dość ciekawe.
Tak, to jest rzeczywiście szalenie ciekawe i ja nie potrafię się wypowiadać o elitach. Ja chętnie mówię dzisiaj tak zwanych elitach w innych krajach, natomiast dość dużo czytam o tejże elicie amerykańskiej, o kłopotach społeczeństwa amerykańskiego, żeby, mam nadzieję, potrafić o tym powiedzieć. I tutaj rzeczą niezwykle ciekawą jest zauważenie, iż ta elita, a jeszcze co to znaczy ta elita wedle ciekawych, ważnych socjologów, to jest 5% tej wyższej klasy średniej, która ma się najlepiej, mówiąc krótko. Czyli ma się najlepiej finansowo. To są ludzie bardzo dobrze wykształceni, to jest profesura uniwersytecka i tutaj cały czas ci najlepiej zarabiający spośród nich, spośród tych, którzy, jak to się mówi ładnie, tworzą treści w środkach społecznego przekazu. To są oczywiście dyrektorzy w korporacjach, przedsiębiorstwach i tak dalej, i tak dalej. Myślimy słowem o ludziach najlepiej wykształconych i spośród nich o tych, którym się najlepiej powodzi. I teraz to, co jest rzeczywiście szalenie ciekawym fenomenem, tak jak właściwie cała wyższa klasa średnia, ta wąska wyższa klasa, zwana dzisiaj dość często i bardzo fajnie merytoryczną, prawda, bo ona właśnie steruje naszym życiem społecznym, jest doskonale wykształcona, jak rzekłem, a więc ta klasa, jak i ogromna większość tej wyższej klasy średniej, ma się, by tak powiedzieć, moralnie bardzo dobrze. To są ludzie, którzy żyją w małżeństwach, którzy mają te małżeństwa trwale, którzy bardzo dobrze wychowują dzieci, są aktywni w szkołach, współpracują ze szkołą, są prawdziwymi obywatelami, ale są obywatelami swojej kasty, a nie całego narodu. To jest fenomen bardzo, bardzo ciekawy. Oni żyją w enklawach. Te enklawy potrafią być naprawdę duże i jeżeli się patrzy na mapę, a no właśnie mapę zarobków i tego, gdzie ci ludzie o różnych zarobkach mieszkają, no to znajdziemy w Stanach Zjednoczonych wiele wysp, właśnie tych bogatych. Tam jest dość miejsca i na pola golfowe, prawda, i na kluby, w których oni się spotykają, i na kościoły, i na szkoły, a potem im dalej od tej wyspy, tym niższe zarobki. Ci ludzie żyją właśnie w gettach, można rzec, i co niezwykle ciekawe, bardzo smutne, ci ludzie nie promieniują owymi cechami wysokiego morale na zewnątrz. Przeciwnie, to jest sytuacja schizofreniczna, bo przecież to są oni, którzy w ogromnej większości sprzyjają pomysłom lewicowym i którzy sprzyjają tej lewicowości już naprawdę chorej na uniwersytetach i w większości środków społecznego przekazu. Czyli dlaczego schizofrenia? No bo to oni będą wspomagali, czy ja wiem, Sąd Najwyższy w wydaniu orzeczenia, iż pary, stałe pary homoseksualne to tyle samo dokładnie co małżeństwo. Oczywiście tak nie jest. Zresztą uzasadnienie tego orzeczenia to po prostu kompromitacja zdrowego rozsądku i samego Sądu Najwyższego, ale to oni są za tym, to oni te wszystkie prądy wzmacniają na uniwersytecie. Nie mamy czasu na opowiadanie o tym, ile teraz absurdów jest na uniwersytecie i na przykład, że zgoła rozsądnie można przypuszczać, gdy mówić o naukach humanistycznych, społecznych, że jeżeli nasze uniwersytety się poprawią, to po prostu ci ludzie tutaj rozsądni wykładowcy, w mniejszości będący, tutaj przyjadą, bo tam nie mogą głosić w sposób nieocenzurowany swoich poglądów. A więc jest to sytuacja taka, która czyni, iż ta bardzo wąska klasa nie promieniuje tym, co dobre. A bez elity, naród, nie mając prowadzących ten naród środowisk, ten naród się degeneruje, ten naród gubi wzorce, by tak powiedzieć. Znaczy,
rolą elity jest rzeczywiście prezentowanie postaw, które są właściwe. Tutaj możemy powiedzieć, że w sytuacji kryzysu państwa dramatycznego w końcu XVIII wieku myśmy mieli elitę, która wiedziała, co pokazać i jakie wzorce przyjąć. Tutaj w Ameryce również ta elita jest rzeczywiście znakomita. Ja miałem przyjemność studiować na Uniwersytecie Duke w Stanach Zjednoczonych i tak, przyznam, że miałem jakieś wyobrażenie na temat potocznej wiedzy Amerykanów i te wydarzenia, i ta wiedza w kontakcie z rzeczywistymi ludźmi się roztrzaskała, no ale to był ten górny 1,5-2% ludności wykształceni, ideowi, chłopcy w wieku lat tam 18-19, którzy na przykład spędzili pół roku w Afryce lecząc chore dzieci, pomagając przy jakiejś akcji kościelnej, żołnierze, no różnego rodzaju ludzie, więc rzeczywiście ta elita jest tam, może być fantastyczna. Ale jakieś spróbujmy wyciągnąć wnioski dla nas, ponieważ pan profesor też w tekście stwierdza, że Stany Zjednoczone tracą tą bezwzględną przewagę, jaką zyskały po II wojnie światowej. Zresztą w sposób naturalny tracą, no bo rozwój innych krajów sprawia, że po II wojnie światowej w świecie uprzemysłowionym były tylko Stany Zjednoczone. Wszyscy inni, łącznie ze Związkiem Sowieckim, leżeli w gruzach. Teraz wychodzimy, no i jakoś ta sytuacja się balansuje i Stany Zjednoczone będą szukały w przyszłości sojuszy regionalnych, gdzie dalej będą liderem, gdzie dalej będą przewodnikiem i ustalały pozycję, ale już w oparciu o lokalnych sojuszników. Dla nas pytaniem jest takie, czy to my w Polsce możemy być tym lokalnym sojusznikiem i promieniować, ustalać politykę ze Stanami Zjednoczonymi dotyczącą środkowej i centralnej Europy i czy może to być w sytuacji, kiedy wokół Polski od przynajmniej pół roku toczy się konsekwentna kampania oszczercza, która zaczyna wreszcie docierać i zaczyna mieć odzwierciedlenie właśnie w tej amerykańskiej elicie. Ci ludzie zaczynają
niestety
wierzyć w przesądy, które są im podawane, zamiast sprawdzić fakty.
Niestety tak, no to w samych Stanach Zjednoczonych ma głębokie źródła historyczne. To spojrzenie amerykańskie i tutaj to warto jeszcze o tym tylko wspomnieć, że elity przez to też się pogubiły, że odeszły od, w istotnym procencie, odeszły od kościołów chrześcijańskich, kościołów, które, skoro chrześcijańskie, nie odrzucają dogmatu trynitarnego, a więc tego, gdzie mamy Trójcę Świętą, jedynego Boga w trzech osobach, pobiegły ku unitarianizmowi w niemałym procencie, pobiegły ku takiej czystości, wydawało się, tej wiary, a więc odrzucamy liturgię, odrzucamy nabożeństwo roczne i w rezultacie tracimy to, co jest osią wiary. To jest wcielenie, to jest cud niezwykły przecież. To jest, prawda, wielkie wydarzenie i zamiast kontemplować, by tak rzec, to wydarzenie poprzez nabożeństwa w ciągu całego roku, wcielenie, Chrystus na ziemi, zmartwychwstanie, a więc cierpienie, zmartwychwstanie, śmierć. Zamiast tego wszystkiego mamy taką ogólną ideę dążenia ku dobru. I to doskonale tutaj właśnie pan redaktor wyłapuje. To są ludzie wrażliwi, to są ludzie, którzy chcą dobra, ale są przekonani równocześnie, że mogą to dobro na swoje rozumienie propagować na świecie i nagle rozpoczynają tu czy tam zupełnie absurdalne wojny, bo oni niosą tam jakąś demokrację, której tak naprawdę nikt nie zna. Oni rzeczywiście, jeżeli się włączają w pracę, no choćby lekarzy pomagających itd. itp., wykonują fantastyczne prace, ale biegną od akcji społecznej do akcji społecznej, nie do końca rozumiejąc, że poza tym działaniem dla dobra innych muszą być fundamenty tego działania. Muszą być fundamenty i w rezultacie tak oscylują między tym hiperdobrem a niesamowitym cynizmem politycznym. I teraz co my w związku z tym? I w związku z tym, że tu już nie mamy czasu, żeby w to wnikać, dlaczego akurat tak łatwo jest oszukiwać także te elity, gdy o stosunek do Polski chodzi, to trzeba też spojrzeć na to w taki sposób, że Amerykanie właściwie no, każdego w jakimś momencie zdradzają. Wychodzą.
No my już jesteśmy poza tym. Na liście krajów zdradzonych przez Amerykę jest również Polska.
Oczywiście, oczywiście.
Przynajmniej oczywiście. I teraz, w 1945 roku.
W 1945 roku, oczywiście, oczywiście tak. I musimy o tym doskonale pamiętać, równocześnie współpracując z Ameryką, bo mamy szansę. To jest niezwykle trudne zadanie polityczne. To jest zadanie no, rzeczywiście balansowania na linie. Wydaje się, że polski rząd stara się to robić i mamy nadzieję, że rządy te nasze będą starać się to robić, a więc nie dadzą się oszukać, a w tej chwili rzeczywiście być może przed tą Europą Środkową jest jakaś szansa, a to ze względu na potężny kryzys reszty zachodniej Europy. My mamy szansę, nie możemy tylko dać się oszukać, nie możemy dać się wciągnąć w to, co nie jest naszym interesem. To bardzo trudne jest. To bardzo trudne, bo to nie chodzi tylko o to, żeby, by tak powiedzieć cynicznie, kompleks militarno-przemysłowy amerykański wzbogacił się na sprzedaży nam tych czy innych środków bojowych. To musi być więcej. Tutaj ten, tak powiem, offset musi być rzeczywisty i my musimy umieć wydobyć z tego to wszystko, co dla nas będzie korzystne. To jest wielkie zadanie dla polityków. W trudnym, niezwykle trudnym świecie i to świecie dziś można powiedzieć, czy to polakożerczym, czy to antypolskim, ale nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami, to też musimy umieć wygrać.
Gdzie możemy znaleźć sojuszników? Bo rozumiem, że jeżeli nie znajdziemy sojuszników w tej amerykańskiej elicie, to ich nie znajdziemy. To gdzie w tej elicie szukać sojuszników?
To chyba pytanie bardzo trudne. I To przede wszystkim sądzę, tutaj trzeba stawiać na na przyszłość, no w szerszej perspektywie po prostu trzeba i można to robić, dokonywać. Zresztą teraz Polonia robi bardzo wiele, my musimy robić więcej, my musimy się starać pokazać, nie adresując tego bezpośrednio do samych koniecznie elit, ale zmieniać nasz wizerunek w Stanach Zjednoczonych. Byłoby fantastycznie, gdyby nam się udało zacząć od, powiedzmy, filmu, gdyby znaleźć pieniądze i doskonałe ekipy, które nakręcą fantastyczne filmy o ludziach tak atrakcyjnych, ciekawych, skomplikowanych, jak na przykład Kościuszko, prawda, i zarazem bliskich Ameryce. To trzeba umieć pokazać i trzeba umieć pokazać. W latach 50. pisał o tym, 60., 70. pisał o tym Leopold Tyrmand, prawda, już w tych 70., będąc, mieszkając w Stanach Zjednoczonych, pisał w polskiej prasie emigracyjnej, że my tracimy ogromną szansę. Wszyscy wiedzą, że Włosi robią spaghetti i pizzę wspaniałą, a nikt nie wie, że Polacy mają fantastyczne rodziny, że są krajem o ogromnej tradycji i są tym krajem, który zachowa rodzinę. Tłumaczmy to, ten Zachód, a dobrze, i właśnie elity, one nie są niemoralne, jak to powiedziałem, one jeszcze tylko muszą sobie przypomnieć, dlaczego warto mieć rodziny, bo oni już tego nie wiedzą, oni to robią ze swego rodzaju wygody i takiego wzorca nie daje się przenosić na innych. No umówmy się, fajnie mieć rodzinę, bo wtedy, czy ja wiem, i stopa życiowa wyższa i przestępczość, prawda, nieskończenie niższa, ale to nie są wystarczające racje. To pokazujmy i ponieważ to są ludzie uczciwi, oni zrozumieją, że trzeba więcej, trzeba mieć fundamenty etyczne, a my możemy nimi promieniować cały czas. My jesteśmy w tym sensie jakąś szansą dla Zachodu.
Chcę pan powiedzieć, że ta zacofana katolicka Polska, która jutro 1 maja, proszę państwa, rusza na nabożeństwa majowe, gdzie ludzie po wsiach zbierają się pod tymi krzyżykami, kapliczkami i mówią, tradycja XIX-wieczna, tradycja zaborów, kiedy nie można było po polsku modlić się w kościołach, w wielu zaborach, no to można było modlić się pod krzyżem, gdzieś stojącym na rozstajach, to ta cała bogata tradycja, to co nasi postępowcy uważają za coś wstydliwego, może być narzędziem, które sprawi, że Polska będzie atrakcyjna.
Jestem o tym przekonany i pan redaktor jest o tym przekonany, mówi pan redaktor o tym lepiej i na pewno pięknie, a ja nie potrafię. Niezwykle trafnie. Albo ten Zachód się opamięta i zobaczy, że pogubił fundamenty, na których stał kiedyś, że je zburzył, musi je odbudować, no albo rzeczywiście przed nami przyszłość bardzo, bardzo niepewna. Tak.
Ja jestem jednak... Podzielam zdanie jednego z członków amerykańskiej elity, czyli Ilona Muska, że ta przyszłość może być o wiele fajniejsza, niż sobie zdajemy sprawę, niż sobie teraz wyobrażamy, ale to temat na osobną rozmowę, ponieważ już w naszym studio jest Antoni Opaliński i przegląd prasy, a my rozmawialiśmy z profesorem Jackiem Koronackim, autorem Kuriera Wnet, kurier w kioskach, jeśli nie już, to niebawem. A w cywilu pan profesor jest dyrektorem Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.